Dobry wieczór, przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Chrobry byłby świetnym bohaterem filmu, a jeszcze lepiej sprawdziłby się w serialu składającym się z 4 czy 5 sezonów. Jednak nie dlatego uchodzi za ważną postać w historii Polski, lecz dlatego, że był wyjątkowym, charyzmatycznym, średniowiecznym wojownikiem, który zdobył rozmaite krainy. Pisze w swojej książce Chrobry Rex Michael Morris-Twarowski. Na czym wyjątkowość tego władcy polegała? O tym porozmawiamy z autorem książki, który będzie gościem dzisiejszego historycznego wydania naszego programu. Zapraszam.
Dobre książki.
Bolesław Chrobry często jest bezdusznie przedstawiany jako twórca polskiej państwowości, przez co umyka nam to, kim w rzeczywistości był pierwszy król Polski, a był jednym z największych wodzów w Europie sprzed 1000 lat. Pisze w odautorskiej nocie w książce Chrobry Rex, pierwszy z królów, Michael Morris-Twarowski. O Bolesławie, synu Mieszka I, zwanym Chrobrym albo Wielkim, dziś porozmawiamy. W studiu autor książki Michael Morris-Twarowski, absolwent amerykanistyki i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił również doktorat z historii. Autor bestsellerów takich jak Barbarika czy Polskie Imperium, ale także książki Dzieje Księstwa Cieszyńskiego, za którą w 2024 roku otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Historycznego imienia Felczaka i Wereszyckiego. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór państwu.
Pana ostatnia książka nosi tytuł Barbarika i ona dotykała okresu od I do połowy X wieku, czyli już obejmowała okres, kiedy na ziemiach dzisiejszej Polski pojawili się Słowianie, to wiek V i VI, przypomnijmy, którzy wyparli Celtów. No ale trochę wody w Wiśle upłynęło, nim rozbłysła gwiazda Polan, jednego ze słowiańskich plemion. Popiel Piast ginął w rokach dziejów i legend, no ale późniejsi protoplaści rodu to postaci chyba już bardziej wiarygodne historycznie. Siemowit, Lestek, Leszek, Siemomysł, no tu mamy już przybliżony w jego wypadku rok śmierci. No a potem Mieszko. Mieszko, jego brat, którego imienia nie znamy, i kolejny brat Zdziebor, Czcibor, ojciec i wujowie bohatera książki. Nie jedynego syna Mieszka I, ale jak się okazało, z szóstki, którą pan przytacza w drzewie genealogicznym, najważniejszego. Chrobry Rex. Czy to w jakimś sensie nowa odsłona, bo książka o Chrobrym pana autorstwa już powstała w 2017 roku na Rodziny Potęgi, ale też czy to w pewnym sensie nie jest kontynuacja owej Barbariki?
Tak, na wszystko mogę odpowiedzieć tak, bo Chrobry Rex jest drugim, zmienionym, poprawionym, rozszerzonym wydaniem książki Narodziny Potęgi z roku 2017. Decyzja, chciałbym to na samym początku podkreślić, że jeżeli ktoś już kiedyś nabył Narodziny Potęgi, to żeby przejrzał Chrobrego Rexa, a nie kupował w ciemno, bo to jest drugie wydanie tej samej książki. Decyzja o zmianie tytułu nie była chwytem marketingowym. Zdarzyła się smutna sytuacja, że inne wydawnictwo po wydaniu Narodzin Potęgi, książce poświęconej Bolesławowi Chrobremu, wydało książkę również o tytule Narodziny Potęgi, której bohaterem jest Kazimierz Wielki. I w tej sytuacji wznawianie książki pod tytułem Narodziny Potęgi prowadziłoby do pewnej konfuzji wśród czytelników czy osób zainteresowanych, bo nie wiadomo było, czy to chodzi znowu o książkę o Chrobrym, tą pierwotną, właściwą Narodziny Potęgi, czy też wydaną książkę przez inne wydawnictwo Kazimierzu Wielkim, a tym bardziej tytuł Chrobry Rex pasował mi jako autorowi wydawnictwu, jako otwarcie swoistej nowej serii książek, serii królewskiej, bowiem też ukaże się już w lipcu książka pod tytułem Łokietek Rex, która będzie opowiadać o innym polskim królu. I jeżeli ktoś wcześniej nabył Barbarikę, która, jak pani wspomniała, kończy się na czasach Mieszka I, to rzeczywiście Chrobry Rex jawi się jako swoista kontynuacja, że jedna historia przechodzi w drugą historię i rzeczywiście można sobie z tych już dwóch książek, czyli Barbariki i Chrobry Rex, ułożyć swoisty początek, można powiedzieć, wielkiej historii Polski. Sposób trochę inny niż zwykle opowiada się o historii Polski.
No ale to już pana specjalność, żeby odpowiadać troszeczkę inaczej niż inni opowiadają o tej historii, ale oczywiście ta książka odwołuje się do źródeł, bardzo wielu, bardzo interesujących źródeł i właśnie tę naszą rozmowę o tym wielkim królu, chciałam zacząć od tych źródeł. To wczesne średniowiecze jeszcze w przypadku Polski nie może poszczycić się wieloma źródłami, by nie powiedzieć, nie może się poszczycić prawie żadnymi źródłami, więc nic dziwnego, że sięga pan do nieocenionego źródła dotyczącego X i początków XI wieku, czyli do historii Titmara z Merseburga, biskupa merseburskiego, kronikarza. No gdyby on nie prowadził swojej kroniki, no to pewnie i gdyby Bolesław Chrobry, Mieszko nie byli w konflikcie z władcami niemieckimi, no to pewnie nigdy byśmy nie mieli takiego dobrego historycznego przekazu o tym okresie, no i o naszych władcach też.
Gdzieś czytałem bodajże u profesora Sikorskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, co by było, gdyby zabrakło nam kroniki Titmara, jak mało byśmy wiedzieli o dziejach, nie tylko jako materiał do biografii Bolesława Chrobrego, ale w ogóle o tym, co się działo na terenie Polski w drugiej połowie X wieku i początkiem XI wieku. I ów Titmar jest źródłem nieocenionym. Kronika Titmara została przetłumaczona na język polski. Jest takie standardowe tłumaczenie z lat 50., do którego często sięgają historycy, bo trzeba powiedzieć, skoro jest dobre tłumaczenie tekstu łacińskiego na polski, no to czemu by nie sięgnąć do tłumaczenia polskiego? Ale bywa to czasami zgubne i przewrotne, bowiem kronika Titmara zachowała się, można w kilku redakcjach. Jedna z redakcji uchodziła przez wiele lat za późną, niepochodzącą od Titmara wersję z poprawkami. Wykazano jakiś czas temu, że owa wersja jest wersją ostateczną kroniki Titmara, czyli Titmar jeszcze przed śmiercią, bo zmarł w grudniu 1018 roku, jeszcze przed śmiercią poprawił, czyniąc coś w rodzaju ostatecznej wersji swojej kroniki. Ta rzecz nie została przetłumaczona w latach 50. na polski, bowiem w latach 50. sądzono, że nie ma to jakiejś tam wielkiej wartości historycznej, co sprawiło, że pisząc książkę o Bolesławie Chrobrym należy sięgnąć nie tylko do polskiego tłumaczenia, ale też, ja wiem, że to brzmi trochę jak bluźnierstwo, że oczywiście zawsze trzeba sięgać do oryginalnych wersji, a nie do tłumaczeń, ale wiemy jak jest i nie udajmy, że jest inaczej, ale w przypadku Titmara konieczne było sięgnięcie do oryginału, który no, jest nawet dostępny w internecie, bowiem znalazły się tam dwa wątki związane z Bolesławem Chrobrym, które trochę zmieniają tę historię. Nie przetrącają kręgosłupa tej historii, ale trochę zmieniają. Pierwszy jest szczegół, że Mieszko I, ojciec Bolesława Chrobrego, z ostatniego małżeństwa pozostawił trzech synów, że trzech synów na pewno z ostatniego małżeństwa przeżyło Mieszka I. Wcześniej historycy debatowali dwóch czy trzech. W świetle ostatecznej wersji kroniki Titmara wiemy, że było ich trzech. I druga rzecz, że w 1018 roku Bolesław Chrobry, zdaniem wszystkim, łącznie ze mną w poprzednim wydaniu książki, przyjmowało, że pogróżki po zdobyciu Kijowa wysłał Bolesław Chrobry do cesarza bizantyjskiego Bazylego II, zwanego bułgarobójcą. W ostatecznej wersji Titmar poprawił tę wersję o poselstwie do Greków, czyli Grecją zwaną ówczesne Bizancjum, na bliżej nieokreślone miasto. I skoro pada bliżej nieokreślone miasto zamiast Grecji, być może chodzi o Nowogród Wielki. Nie chodzi o to, że za wszelką cenę trzeba dodać nową hipotezę, wrzucić nowy szczegół, bo ten korpus nielicznych, jak pani wspomniała, źródeł jest znany w większości od bardzo, bardzo dawna i nie zdarzają się odkrycia, wow, znaleźliśmy nieznaną kronikę, znaleźliśmy nieznany rocznik, czy coś ten deseń, ale rzeczywiście stwierdzenie, że to jest ostateczna wersja redakcji kroniki Titmara, pozwoliło dorzucić nowy szczegół, więc dla kogoś, kto jest bardziej zanurzony w wiekach średnich i czytał już dużo na ten temat, też można go uspokoić, że to nie jest książka, która będzie powtarzać wszystkie fakty, które są łatwo do znalezienia w internecie albo w innych książkach napisanych przed laty o Bolesławie Chrobrym, ale rzeczywiście oddaje najnowszy stan wiedzy o Bolesławie Chrobrym, plus pojawia się kilka nowych hipotez, które jednak nie są w samej książce jakoś dokumentowane, żeby nie psuć narracji, ale jest pięć aneksów. Pięć aneksów, kiedy podejmuję dyskusję, nie wymyślam prochu, nie wymyślam czegoś nowego, ale podejmuję dyskusję z mainstreamem historycznym, wskazując, że te hipotezy mniej popularne mogą być bardziej wiarygodne.
No i to pokazuje, jak warto też weryfikować źródła, czyli na przykład sprawdzać, czy nie pojawiły się jakieś nowe wątki dotyczące pewnych źródeł. No, tak jak pan mówi, w tym wypadku kroniki Titmara przetłumaczonej ileś lat temu. domu. Ta wersja kroniki poprawiona jeszcze przez jej autora, prawda? Więc to tym bardziej cenne. A jeśli pan tutaj już przywołał ten list Bolesława skierowany rzekomo do Bułgarobójcy i że to nie tamten kierunek wysłania listu, a raczej Nowogród Wielki, no to w kontekście wyprawy kijowskiej, o której pewnie co nieco jeszcze opowiemy, to wydaje się być bardziej logiczne. W końcu w Nowogrodzie Wielkim stacjonował Jarosław, brat zięcia Bolesława Chrobrego Świętopełka, ale to są czasy już bliżej końca panowania czy końca życia Bolesława Chrobrego. Wracając do biskupa Tittmara, to oczywiście ta jego kronika jest fenomenalna i w bardzo wielu książkach dotyczących średniowiecza historycy powołują się na to źródło. Szkoda, że Tittmar żył tak krótko. Ja sobie sprawdziłam. On żył zaledwie 43 lata. Zmarł w 1018 roku, jak pan powiedział. No szkoda, że nie dożył późniejszych czasów, bo mógłby nam opisać, jak to tak naprawdę z tą koronacją Bolesława Chrobrego było. Skoro oczywiście istnieje nadal spór wśród historyków i nie da się do końca ustalić precyzyjnie daty, czy był to rok 1024, czy rok 1025. Powiedzmy, rok nie robi nam specjalnej różnicy, jeśli mówimy o sprawach, które dotyczyły wydarzeń sprzed 1000 lat. No ale kto wie, być może Tittmar, a myślę, że z pewnością Tittmar by odnotował to wydarzenie, jakim była nie tylko wyprawa kijowska, ale również koronacja Bolesława Chrobrego. Oczywiście korzysta pan też z innych bardzo interesujących źródeł. Te interesujące źródła, które też napomykają o Polsce, to są roczniki. No my nie możemy pochwalić się jakimiś rocznikami, które wtedy powstały stricte na ziemiach polskich.
Jeśli chodzi o roczniki, nie chciałbym otwierać puszki Pandory, jeśli chodzi o dyskusję na temat, jak to się ładnie mówi, początków polskiej annalistyki, ale można stwierdzić, że jakieś, tak trochę upraszczając, a i zamykając to w jednym zdaniu, że za Bolesława Chrobrego jakiegoś rodzaju notki rocznikarskie powstawały, dotyczące rodziny książęcej, bowiem znamy chociażby daty narodzin Bolesława Chrobrego, rok 967, datę chociażby w roczniku kapituły krakowskiej jest, nie wiem, tak na przykład rok śmierci syna Bolesława Chrobrego Ottona podany, więc trochę tych zapisków jest, ale to żadną miarą się nie może równać z tym, co nam przekazał Tittmar. To są takie drobne okruszki, które mając tego Tittmara jako najwspanialsze źródło do Bolesława Chrobrego, to rzeczywiście z tych elementów sobie możemy układać. Chyba największą szkodą jest nawet nie kwestia tych takich najczęściej lapidarnych roczników, ale jest to, że nie mamy żadnego narracyjnego źródła z terenu ziem polskich z czasów Bolesława Chrobrego. Pierwszą kronikę to mamy z czasów anonima zwanego niesłusznie Galem z przełomu XI i XII wieku.
No właśnie.
Więc ten Tittmar się jawi naprawdę... Tittmar nie lubił Bolesława Chrobrego. Tittmar dawał sobie nieraz upust swojej niechęci. Tittmar potrafił przemilczeć pewne rzeczy. Więc czasami, że o czymś Tittmar nie pisze, to nie znaczy, że to się nie wydarzyło, ale Tittmar rzeczywiście był fenomenalnym źródłem i rozwiązałby nam trochę zagadki związanej z koronacją, bo jak pani wspomniała, ten rok 1025 jest najpewniejszą datą koronacji, ale biorąc pod uwagę, że rok liczono w zależności od systemu, ale bywało, że nowy rok liczono od Bożego Narodzenia, a nie od 1 stycznia, więc pozostaje ten taki pewien margines tygodnia, że teoretycznie jest możliwe, że ta koronacja nastąpiła w ostatnich dniach grudnia. Prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale powiedzmy są historycy, którzy rzeczywiście wskazywali i do dzisiaj nic więcej oprócz daty, ten 1025, o tej koronacji nie można powiedzieć czegoś ze stuprocentową pewnością, że to wynika ze źródeł. Możemy sobie tylko wywnioskować albo z analogii, albo z tego, jak coś funkcjonowało w tamtych czasach, że celebransem powinien być arcybiskup gnieźnieński, że powinna być zgoda papieska na tego rodzaju obrządek, wręcz niemalże sakrament. Więc tych zagadek i pytań jest bardzo dużo i rzeczywiście pisząc o Bolesławie Chrobrym jest tak, że my mamy dużo, dużo, dużo i nagle ten rok 1018 brakuje kronikarza Tittmara i od 1019 roku jest bardzo mało, bardzo niewiele i jest takie westchnięcie, że te ostatnie 7 lat panowania Bolesława Chrobrego to jest tylko garść ogólnikowych informacji, ale jest to w pewnego rodzaju symulacja, jakby wyglądało pisanie o Bolesławie Chrobrym, że mielibyśmy, no nie dałoby się stworzyć żadną miarą biografii na prawie 500 stron. Gdyby się udało wykrzesać z tego rozdział na 20-30, to już byłoby naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Tak czy inaczej, my przywiązujemy wagę do tego, co zdarzyło się 1000 lat temu, bez względu na to, czy chodzi o koronację oczywiście Bolesława Chrobrego, bez względu na to, czy zdarzyło się to w 1024 roku, pod koniec owego roku, czy na Wielkanoc 1025 roku. Tak czy inaczej, no, wydarzenie było niezwykłej oczywiście wagi. Z chęcią bym przywołała jeszcze inne źródła, które pan przywołuje, chociażby żywoty świętego Wojciecha, prawda, w których odnalazł pan również wzmianki o czasach panowania Bolesława Chrobrego. To też bardzo interesujące źródła, bo takie żywoty świętych pojawiły się za życia Bolesława Chrobrego, więc to są tym bardziej cenne źródła, choć oczywiście nie są to polskie źródła, ale tych źródeł takich ważnych nie jest zbyt dużo, ale one są oczywiście bardzo istotne, szczególnie te pochodzące z tamtego czasu. Ale zostawmy na boku sprawę źródeł, przejdźmy do samej postaci. Nie będziemy opowiadać oczywiście szczegółowo o dokonaniach Bolesława Chrobrego, bo o tym państwo mogą przeczytać w książce. No, zresztą tych dokonań było tak dużo, że myślę, że nie starczyłoby nam czasu, żeby o wszystkich dokładnie opowiedzieć. No ale jakoś tego naszego bohatera trzeba tutaj wprowadzić. No i moglibyśmy go wprowadzić od momentu, kiedy umiera jego ojciec, czyli Mieszko I, tu datę znamy, to rok 992. No i rozpoczął się wtedy po śmierci Mieszka I ten wyścig, powiedzmy w cudzysłowie, do tronu, na szczyty władzy. No i ten wyścig wygrywa Bolesław, nie patyczkując się z rodzeństwem, a tego rodzeństwa trochę było. No ale to wpisuje się jakby w styl tamtej epoki, że często zdarzało się, by nie powiedzieć prawie zawsze zdarzało się tak, no chyba, że sukcesor był jeden, że jeśli było ich więcej, no to rozpoczynał się ten szaleńczy, by nie powiedzieć morderczy wyścig na szczyty władzy. Nie inaczej było i tu.
Tak, znaczy można przez analogię wskazać, może nawet lepiej zacząć od analogii, zobaczyć jak wyglądało u sąsiadów i jak to wyglądało u Chrobrego, żeby trochę wczuć się w ducha epoki. Na Rusi, kiedy walczyli o tron synowie Światosława, księcia kijowskiego, Włodzimierz Wielki i Jaropełk, skończyło się tak, że Jaropełk zginął za sprawą Włodzimierza Wielkiego. Kiedy w Czechach trwał spór między braćmi Wacławem Świętym a Bolesławem Srogim, to na zlecenie Bolesława Srogiego zginął Wacław, później uznany za świętego, co miało miejsce w roku 929 albo 935. I ów Bolesław Srogi, ów bratobójca, jest dziadkiem Bolesława Chrobrego ze strony matki Dobrawy. I to właśnie po nim Bolesław Chrobry otrzymał imię, więc jest takie, może nie, że powiedziałbym, że wzór do postępowania, ale jest to kontekst, którego był zupełnie świadom, że jego dziadek w ten sposób sięgnął po władzę. I czasami nawet bycie jednakiem nie gwarantowało spokoju, jak było to na Węgrzech, gdzie w 997 roku, wówczas książę, jeszcze nie król, Stefan Wielki, musiał stoczyć walkę ze swoim krewnym Kopanim i pokonany wódz Kopani, jego zwłoki kazał poćwiartować i rozwieść w różne części państwa węgierskiego. Spór był tak krwawy i jednocześnie tak fascynujący w tej swojej krwawej rozprawie, że nawet powstała w latach 80. popularna rockopera węgierska Istvana Királi, która była wielkim hitem u Madziarów w latach 80. opowiadająca o tych zdarzeniach.
Dodajmy, no Arpadowie byli takim, powiedziałbym, walecznym plemieniem. Pewnie jeszcze o tym powiemy, bo Bolesław Chrobry stoczył wojnę z Węgrami.
Z Węgrami, tak, że ród Arpadów rzeczywiście bywał wojowniczy. Jeśli chodzi o Bolesława Chrobrego, to rok opery się nie doczekaliśmy, ale okazuje się, że nie było to tak proste zdobyć władzę, bo dawniej przypuszczano, że Bolesław Chrobry po prostu wypędził swoich braci niemalże od razu po śmierci ojca i ta rozprawa wcale i była bardzo wygodna i w ogóle zapominano, nie doceniano tego osiągnięcia, że gdyby Bolesław Chrobry nie podjął się walki o pełnię dziedzictwa, o pełną pulę dziedzictwa po Mieszku I, nigdy by nie stał się tak ważną postacią w historii. Spór, jak to ujął Titmar, do podziału dziedzictwa po Mieszku I było wielu. Wiadomo, że Bolesław Chrobry miał tych trzech młodszych przyrodnich braci, braci przyrodnich młodszych miał najprawdopodobniej czterech, z których jeden zmarł w dzieciństwie, ale na pewno, i to jest bez słowa prawdopodobnie, trzech było rywali do tronu. To byli młodzi chłopcy, najstarszy z nich mógł mieć maksymalnie 12 lat w chwili śmierci ojca.
Synowie Ody, kolejnej żony
tak,
Mieszka.
Tak, ostatniej żony Mieszka I, ale nie wiadomo, czy też nie startowali do tego wyścigu stryjowie bracia stryjeczni, może nawet Zdziebor, zwany w starszej literaturze Czciborem, zwycięzca spod Cedyni, być może doszło do bratobójczego boju. W książce tego nie ma takich gdywań, też chciałem państwa uspokoić, że nie ma tak, że Bolesław Chrobry walczy z Czciborem, ale trzeba mieć świadomość tego, że gdzieś ten spór mógł być o wiele krwawszy i o wiele tam mogło być plastycznych szczegółów. Co wiemy? Wiemy, że Bolesław Chrobry przejął pełnię władzy dopiero w 1995 roku, czyli po 3 latach. Wiemy, że Bolesław Chrobry miał 2 zwolenników, którzy go zdradzili, Odolana i Przybywoja, i on za zdradę ukarał ich karą wyłupienia oczu.
Często stosował tę karę.
Była popularna to w ogóle kara, niestety, w wiekach średnich. I wiemy też, że trzej bracia i macocha Bolesława Chrobrego, czyli księżna Oda oraz ci trzej bracia, musieli opuścić ziemię polskie, ale możemy sobie gdybać, czy oni uciekali w popłochu po jakiejś przegranej bitwie, czy też całkiem możliwe jest, że Bolesław ich kazał deportować, nawet przekazując im pewne ruchomości na utrzymanie, żeby nie było tak, że są zupełnie wyzuci z ojcowskiego dziedzictwa i zostali odstawieni gdzieś na zachodnią granicę. I dopiero 1995 rok jest tym rokiem, kiedy Bolesław Chrobry sprząta wszystko. Jego władztwo obejmuje ten sam teren, co obejmowało władztwo Mieszaka I, i dopiero w 1995 roku mógł ruszyć dalej.
Tutaj nie mówimy o ziemiach, które Bolesław Chrobry odziedziczył po Mieszku, i jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, jak powiększył tą swoją dziedzinę, czyli jak powiększył te swoje włości, a powiększył znacznie. I może warto właśnie na początku powiedzieć, co zdołał osiągnąć przez te kilkadziesiąt lat, kiedy panował. Nie był królem koronowanym, chociaż z tą koronacją, jak wiemy, to różnie bywa. Niektórzy mówią, że może był już wcześniej koronowany. No, ale trzymajmy się tego 1025 roku. No.
Czy ja bym mógł wrócić najpierw do koronacji, a potem, żeby rozwikłać już ten wątek, już padła ta koronacja, bo tak od końca, że na pewno w roku 1025 doszło do uroczystej koronacji Bolesława Chrobrego. Wiemy o tym z roczników niemieckich i nie było tak, że cała Rzesza była oburzona. Nie, Chrobry miał wielu przyjaciół i stronników wśród niemieckich dostojników, ale była pewna część, która była mu niechętna, i też ta niechęć i oburzenie związane z tą koronacją dała o sobie znać w tych rocznikach, czyli to musiało być duże wydarzenie, skoro znalazło taki rezonans za zachodnią granicą.
No, jednak wydarzenie o charakterze międzynarodowym.
Bardziej nawet bym powiedział sakralnym, że chyba gdzieś tym kluczowym elementem tej uroczystości była to deklaracja polityczna, ale też sakralna, ponieważ za sprawą koronacji Bolesław Chrobry stawał się pewnego rodzaju pośrednikiem między swoim ludem a najwyższym, że trzeba jednak trochę wejść w ten świat ludzi średniowiecza, że stawał się w ten sposób pomazańcem Bożym, osiągał pozycję zupełnie inną z perspektywy relacji z najwyższym. I jest zjazd gnieźnieński, który odbył się 25 lat wcześniej, i w roku 1000 cesarz Otton III nałożył diadem na głowę Bolesława Chrobrego, i Titmar nie chciał wszystkiego napisać, ale napisał z oburzeniem, że to wyniesienie księcia polskiego to jednak była duża przesada. Nie wiadomo, jak to interpretować, chyba współcześni też nie wiedzieli, jak to interpretować. Była to koronacja, nie była, no koronować powinien jakiś arcybiskup, a nie tutaj, że cesarz nakłada i coś ogłasza.
No, ale pozycja cesarza niemieckiego była wtedy bardzo wysoka.
Tak, tylko my cały czas nie wiemy i nigdy tego nie rozwiążemy najprawdopodobniej, ale mamy denary pochodzące z okresu między zjazdem gnieźnieńskim a koronacją Bolesława Chrobrego, tą z 1025, i tam jest wybite Rex, król. Więc można uznać, że ten zjazd gnieźnieński był coś w rodzaju protokoronacją, quasi-koronacją, koronacją niepełną, koronacją dziwną, trudną do interpretacji, pewnego rodzaju zdarzeniem, ale jeżeli szukając jakiejś symbolicznej też daty, bo to nawet nie chodzi też o fakt historyczny, bo jakby gdzieś ten obrzęd koronacji dokonał się tak czy tak w 1025, jeżeli szukać symbolicznej daty związanej z koronacją Bolesława Chrobrego, to rok 1025 jest podstawową i pierwszą nasuwającą się odpowiedzią. Ale wracając teraz podboje. Z podbojami Bolesława Chrobrego jest tak, że Bolesław Chrobry podbił dużo, ale nie na długo. I to czuć u Gala Anonima, kiedy Gal Anonim opisuje podboje Chrobrego, jest tam wzmianka na przykład, że panował w Pradze. No oczywiście zajął Czechy, no ale tylko rok tam trwało jego władztwo, że wbijał słupy graniczne w rzece Soławie, za daleko za dzisiejszą zachodnią granicą, ale też tam nad tą Soławą krótko było władztwo Chrobrego. Wszedł do Kijowa ze swoimi wojami, no ale po roku już musiał opuścić ten Kijów, ale jeśli chodzi o takie trwałe zdobycze, bardzo trwałe i taką nietypową rzecz, którą się trochę odbiera Chrobremu, najprawdopodobniej to Bolesław Chrobry był tym władcą z dynastii Piastów, który przyłączył Kraków do monarchii wczesnopiastowskiej.
Chociaż mówi się, że przecież Małopolskę z Krakowem już Mieszko zajął.
Tak, są różne głosy badaczy. W zasadzie jedyne, co jest pewne, to jest pewne, że w roku 1000 Kraków był w granicach państwa piastowskiego, w granicach polskiego i że w roku 965, kiedy Ibrahim Ibn Jakub, kupiec, handlarz niewolnikami najprawdopodobniej,
lub szpieg,
podróżował tutaj po tych terenach, był w Pradze i wiedział, że Kraków należy do króla czeskiego. I mamy jedno tylko źródło, gdzie jest podana data zajęcia Krakowa. Jest to rok 999, który przekazał czeski kronikarz Kosmas, że po śmierci czeskiego księcia Bolesława II, który był wujem Bolesława Chrobrego i imiennikiem, ów wuj pozostawił trzech synów. No i Bolesław Chrobry, jakby kontekst historyczny w ogóle wskazywał, że to był najlepszy moment, żeby wyrwać coś Czechom w postaci Krakowa i był to moment, kiedy rzeczywiście ta opowieść kronikarska, mamy datę, mamy fakt zajęcia Krakowa tam opisany i kontekst ogólny, historyczny rzeczywiście się zgrywa, że brzmi ta wizja bardzo prawdopodobnie.
No i my w Krakowie jesteśmy wdzięczni Bolesławowi Chrobremu za to.
Jakby spór między historyków dotyczy tego, że Kosmas nazwał Bolesława Chrobrego w tym opisie Mieszkiem, ale on nazywał, poza chyba opisem śmierci Bolesława Chrobrego, znaczy informacją śmierci Bolesława Chrobrego, dość konsekwentnie nazywał Mieszkiem Bolesława Chrobrego. Prawdopodobnie wynikało z tego, skoro był książę czeski Bolesław II czeski. On był synem Bolesława I czeskiego i miał syna Bolesława III, zwanego Rudym, że być może gdzieś w czeskim środowisku Bolesława Chrobrego zwano synem Mieszka, Mieszkowicem. Coś ten deseń, że jakoś go trzeba było odróżnić, a jeszcze nie był to Bolesław Wielki ani Bolesław Chrobry, więc możliwe, że gdzieś tutaj na poziomie tych wcześniejszych informatorów czy źródeł czeskich się ta data pojawiła.
A swoją drogą straszne zamieszanie z tymi imionami panujących.
Panujących, ale ten rok 999 wygląda najbardziej prawdopodobnie i jest hipoteza, że właśnie pieniądze zdobyte w Krakowie pozwoliły Bolesławowi Chrobremu sfinansować zjazd gnieźnieński. Więc to za krakowskie pieniądze polski książę zachwycał gościa z Niemiec w osobie cesarza Ottona III. I Kraków okazał się najbardziej trwałym nabytkiem. Połączył na zawsze Poznań, Gniezno, te stare ośrodki państwa polskiego z nowym ośrodkiem krakowskim. Jest to duże osiągnięcie. Zajął też Morawy. Najczęściej, jak się mówi Czechy, to ludzie myślą od razu, że Czechy to Republika Czeska, ale pamiętać trzeba, że Czechy to jest kraina historyczna, której stolicą jest Praga, a Morawy to Muniec i Brno. I Morawy przetrwały w granicach państwa polskiego o wiele dłużej niż Bolesław Chrobry żył. Zajął też tereny dzisiejszej Słowacji. Tutaj jest dość trudno wytyczyć granicę dokładnie, którędy przebiegała polsko-węgierska, ale są pewne przesłanki wskazujące, że nawet dzisiejsza Bratysława mogła znaleźć się w granicach państwa Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry zajął też ziemię Prusów. Nie wiemy jak daleko. To już tak nie zajmuje wyobraźni, bo Warmia i Mazury dzisiaj są częścią, znajdują się w granicach Polski, ale te krainy nie znajdowały się przez długie lata w granicach państwa polskiego i to było duże też osiągnięcie pierwszego polskiego króla. Słowem, Bolesław Chrobry podbił dużo i na wschodzie, i na zachodzie, i na południu, i na północy. I jeżeli nazwać go największym zdobywcą w dziejach rodu Piastów, brzmi to jak taki obrzydliwy chwyt marketingowy, ale jeżeli się zastanowimy i prześledzimy te ponad chyba 30 pokoleń tej dynastii, która w linii męskiej, nieślubnej, ale gdzieś ostatnie jeszcze te gałązki tego rodu, to jest początek XVIII wieku, a pierwsze to są czasy Siemowita, czyli gdzieś powiedzmy wiek IX, i że przez ten prawie 900 lat jeden się znalazł taki wielki zdobywca, jakim był Bolesław Chrobry i fakt, że większość tych rzeczy nie udało mu się utrzymać, trudno, ale powiedzmy legenda okazała się wieczna i skala tych osiągnięć okazała się nie do powtórzenia dla żadnego z jego następców.
Bezczelny, zaborczy, diabelnie skuteczny Polak, który nie kłaniał się nikomu, Bolesław Chrobry. Tak go pan scharakteryzował, nie w książce Chrobry Rex, ale w książce Barbarika, ponieważ tam pewne odniesienia do syna Mieszka już pan przedstawiał. Ale to pokazuje to, że choć nie zdobył niektórych ziem, niektórych części na zbyt długo, tak jak mówimy o Pradze, o Kijowie, czy o Morawach i tak dalej, to jednak w tym czasie okazał się być niebyle jakim wojownikiem. I to nie jest przesadą, kiedy powiemy, że przed Bolesławem Chrobrym drżały sąsiednie ludy, bo drżały, mogłabym powiedzieć dosłownie. Okazał się być znakomitym wojownikiem, ale też dodałabym tu dyplomatą, bo myślę, że nie wolno zapominać o tym, że Bolesław Chrobry był jednak bardzo dobrze wykształcony, a ten pobyt jako zakładnika na dworze cesarza Ottona I chyba zrobił swoje, ponieważ to pachole wysłane przez Mieszka I na dwór Ottona I, no to tam kwestia była pewnych kompromisów, do których zmuszony był Mieszko I zawrzeć z władcą niemieckim, z cesarzem Ottonem I. To wysłanie małoletniego następcę pierworodnego.
Przed laty była teoria, że Mieszko I wysłał na żądanie cesarza Ottona I syna i że wysłał jakiegoś innego, starszego syna z jakiejś pogańskiej żony. I rzeczywiście był czas, kiedy historycy byli może nie tyle przekonani, ale podejrzewali, że Bolesław Chrobry nie jest pierworodnym synem Mieszka I, tylko że był jeszcze jakiś starszy brat urodzony z pogańskiej żony Mieszka I, ale tę hipotezę już dzisiaj można powiedzieć, że jest odrzucona i jak słusznie wskazano, jeżeli cesarz Otton sobie pierwszy zażyczył, było tak, że Otton pierwszy sobie zażyczył, ale krótko potem umarł i głównie to na dworze Ottona II przybywał Chrobry, ale jeżeli Otto pierwszy życzył sobie któregoś syna, jeżeli było więcej tych synów, to także tak zażyczył sobie Bolesława Chrobrego, bo wiedział, że ten jest urodzony z czeskiej księżniczki i ten będzie najprawdopodobniej następcą Mieszka I, że jest najbardziej wartościowym, jeżeli jacykolwiek inni synowie Mieszka I z poprzednich związków w ogóle istnieją.
No, po prostu, że ten jedyny właściwie syn Mieszka i Dobrawy, że będzie no, jednak takim skutecznym gwarantem zawartego kompromisu. No więc to pachole wysłane na dwór Ottona no, zdobyło tam też wykształcenie, czy zdobywało wykształcenie, nie mówiąc o znajomości języka. Ja w tym kontekście mówię, że warto tutaj też przywołać o tym, że Chrobry był dobrze wykształconą osobą jak na tamte czasy. Mało tego, władał językiem no nie tylko lokalnym, co też jest istotne, ale też nabywał pewnej ogłady w świecie, no, w cywilizacji tej zachodnioeuropejskiej i też uczył się jak prowadzić pewne sprawy też państwowe. Czyli uczył się do pewnego stopnia sposobu rządzenia, ale też uczył się dyplomacji. I to widać potem przez cały okres działalności Bolesława Chrobrego. No z jednej strony ten temperament, wojowniczość, ale z drugiej strony umiejętność układania się, zdobywania sojuszników, wycofywania się, gdy okazuje się, że sukces zdobycia czegoś no, nie jest pewny, że po co ryzykować. Więc to też jest ważne, żeby przy tym Chrobrym przywołać.
Tak, bo opowiadając o tych podbojach brzmi to super, ale to jest taki, można powiedzieć, wyciąg z kroniki Anonima Gala, bardziej niż z Titmara, gdzie ten Chrobry wchodzi wszędzie jak po swoje. Titmar, mimo że niechętny u Titmara ten obraz, dzięki Titmarowi ten obraz mamy bardziej zniuansowany i pewny, że bywały starcia zbrojne, że Bolesław Chrobry uciekał, nawet jako pierwszy uciekał. Były sytuacje, kiedy nie chciał ryzykować sporu. Jak pani wspomniała, był bardzo dobrym dyplomatą, czy też stworzył sobie świetne służby wywiadowcze i dyplomatyczne, że pod tym względem gdzieś no, osiągnął doskonałość. I rzeczywiście ten okres formacyjny, bo on został wysłany jako sześciolatek w charakterze zakładnika na teren Rzeszy, nie wiadomo jak długo przebywał, ale gdzieś z Titmara między wierszami można wywnioskować, że dopiero kiedy Mieszko I pojął za żonę margrabiankę Odę, dopiero wtedy Bolesław Chrobry mógł wrócić, był ten moment taki odpowiedni polityczny, żeby Bolesław Chrobry wrócił z powrotem na dwór ojca, ponieważ słowo zakładnik nam się dzisiaj zupełnie inaczej kojarzy niż tym, kim byli zakładnicy w średniowieczu. I wielu historyków wcześniej, pisząc o tym, jak Bolesław Chrobry miał zostać zakładnikiem, też ulegali trochę tej bardziej współczesnej wersji, że na przykład Mieszko I nigdy nie wystąpiłby przeciwko cesarzowi, gdyby jego syn pozostawał zakładnikiem, bo na pewno stałaby mu się krzywda. Bardzo rzadko krzywdzono zakładników, uważając, że oni są pewnego rodzaju inwestycją na przyszłość, że on gdzieś wykształcony w pewnym otoczeniu będzie bardziej spolegliwy, czy też będzie bardziej skłonny do negocjacji. I Bolesław Chrobry nie zmarnował tego okresu. To pokazuje, że to musiało być bardzo zdolne dziecko. I nauczył się, tak jak pani wspomniała, tak sztuki rządzenia, można powiedzieć, zobaczył inne know-how, które później implementował, kiedy sam został władcą. Być może, znaczy fakt, że miał tylu przyjaciół na terenie Rzeszy, sugeruje, że być może część tych przyjaźni została zadzierzgniętych, tych więźni przyjaźni właśnie wtedy, w tych latach zakładnictwa. I nie można wykluczyć jeszcze jednej w sumie wspaniałej historii. To też oczywiście możemy ją zawiesić jako hipotezę, ale to jest hipoteza, której wspominam w książce, ponieważ nie pierwszy ja na to wpadłem, tylko bodajże profesor Roman Grodecki jeszcze w latach 40., że mógł wtedy poznać Emnildę, swoją trzecią i najbardziej ukochaną ze wszystkich żon. Więc ten okres formacyjny, o którym niewiele więcej można powiedzieć, bo możemy sobie prześledzić, którędy podróżował mniej więcej cesarz Otto II. Możemy założyć, że towarzyszył mu też Bolesław Bolesław Chrobry, że mógł się zetknąć z tymi ludźmi, którzy byli w otoczeniu cesarskim. I z tych takich drobnych szczegółów można sobie spróbować wyobrazić, jak i jakich rzeczy mógł się uczyć Bolesław Chrobry. I jest to też taki pewien wątek uniwersalny w tej opowieści, że to nie był od zawsze potężny władca Heros, tylko ta historia się zaczyna od historii 6-letniego chłopca, który zostaje zabrany z domu rodzinnego, bo tak chciał cesarz, tak chciała wielka polityka i on zostaje odesłany gdzieś w daleki świat i nigdy już więcej nie zobaczył swojej matki na przykład, bo Dobrawa zmarła w 1977, czyli prawdopodobnie przed powrotem Bolesława Chrobrego. I tutaj obawiam się i unikałem takiej taniej psychologii, że zakładają, że ci ludzie byli tacy sami jak my i próbować wejść do głowy Bolesława Chrobrego, ale rzeczywiście jest to postać książkowa czy filmowa, czy literacka, nie tylko dlatego, że zdobył coś, wbił miecz w bramę w Kijowie, wbił te słupy graniczne w Soławie, zasiadł na tronie w Pradze, ale też to, że on dorastał do tego, żeby czynić wielkie rzeczy.
Dorastał do bycia wielkim też wojownikiem, wielkim politykiem, no bo był w tej części Europy takim głównym rozdającym karty. No przeciwnika specjalnie wielkiego nie miał, chociaż jak wspominamy te czasy pobytu w Rzeszy, to nawiązanie przyjaźni, no też koligacje rodzinne, no pamiętajmy, że te mariaże, które były zawierane, powodowały, że właściwie na tym pograniczu to większość była ze sobą spokrewnionych i oczywiście ci spokrewnieni występowali przeciwko sobie w zależności od koniunktury politycznej, która się w danym momencie pojawiała. Był skoligacony oczywiście z rodem Przemyślidów. Z tego rodu pochodziła przecież jego matka, więc to, że zasiadł na tronie czeskim, no to tłumaczył tym, że on jak najbardziej ma do tego prawo. Te wszystkie jego działania oczywiście były głównie skierowane na zachód, to znaczy tak się wydaje, że te wojny, które prowadził, te zagarnięcie poszczególnych terenów, no to najgoręcej można było powiedzieć, że działo się na tej granicy zachodniej. Oczywiście pamiętamy też o Morawach, pamiętamy o Czechach, czyli granica południowa. Granica północna, te Prusy, no to już jest dalszy etap życia Bolesława Chrobrego i jego wojowniczej działalności. No oczywiście mamy ten Kijów, czyli ekspansja na wschód, ale pewnie tej ekspansji na wschód nigdy by nie było. Zresztą, czy można to ekspansją nazwać, gdyby nie te zawirowania wokół małżeństwa, mariażu, jaki został zawarty między synem Włodzimierza Świętopełkiem a córką Bolesława Chrobrego, której imienia do końca nie znamy, chociaż pan podaje i sugeruje, że być może nosiła bardzo piękne imię Teofano.
Bardzo pani dziękuję, że pani tak precyzyjnie powiedziała, że sugeruję, że być może, bo w żadnym wypadku nie można powiedzieć tak, ona na pewno zwała się Teofano, ale rzeczywiście są przesłanki, które sugerują, że mogła zwać się Teofano. Może tak dla uproszczenia tego odpowiedzi na pytanie już nie będę mówił trzecia córka Bolesława Chrobrego, żona Świętopełka, tylko będziemy już na potrzeby po prostu ułatwienia naszej rozmowy zwać ją Teofano. Teofano została żoną Światopełka, jednego z synów Włodzimierza Wielkiego. Włodzimierz Wielki był władcą Rusi Kijowskiej, miał wielu synów i tam już trwało przygotowanie, im kniaź Włodzimierz był starszy, tym trwały już przygotowania. Ci bracia, synowie Włodzimierza szykowali się do rozgrywki o tron i wiedząc, że ich ojciec pozbawił życia swojego brata, można było przeczuwać, że walka też będzie krwawa o tron. Światopełk chciał trochę przyspieszyć w ogóle bieg wydarzeń i wystąpić przeciwko ojcu i został aresztowany i osadzony w więzieniu zarówno Światopełk, jak i Teofano, córka Bolesława Chrobrego. I Chrobry w 1013 roku podjął próbę uwolnienia córki, dlatego szybko zawarł niemalże pokój z Niemcami, z Henrykiem II.
Z którym wojował przez całe lata.
Wojował przez całe lata, ale wtedy nie było problemu. Dogadał się z Henrykiem. Król chciał niemiecki, żeby niósł Chrobry miecz przed nim w procesji. Chrobry powiedział, nie ma sprawy, pójdę z tym mieczem w procesji i tak dalej, ale chodziło o to, żeby mieć i posiłki, mieć spokój na zachodniej granicy, żeby ruszyć na wschodnią granicę, ponieważ tam nie chodziło też o wielką politykę, chociaż też, ale chodziło też o kwestie prywatne i uwolnienie tej córki. Koniec końców wyprawa w 1013 roku się nie udała. Córka odzyskała wolność najpewniej w 1015 roku, kiedy książę Włodzimierz Wielki zamknął oczy i zmarł i kiedy rozpoczęła się kolejny etap walk dzielnicowych na Rusi Kijowskiej. Okazał się ten kolejny etap też pechowy dla Teofano, bowiem jej mąż Światopełk został pokonany przez jednego z braci Jarosława, zwanego Mądrym. Światopełk zdążył uciec, ale Teofano wpadła w ręce ludzi Jarosława Mądrego i została uwięziona. I w roku 1018 Bolesław Chrobry znowu ruszył na Ruś Kijowską, tym razem już skuteczniej, żeby jego córka odzyskała wolność. Nie wiadomo do końca, jak się potoczyła ta historia owej córki Bolesława Chrobrego, bowiem niestety Tit Waldemarowi się zmarło, można powiedzieć, w najciekawszym momencie tych opisów. Kolejne opisy tych wydarzeń ruskich pochodzą już ze źródeł ruskich, które są już dość późne i z kroniki anonima zwanego niesłusznie Galem, który też jest dość późno. Dość trudno je było razem pogodzić, te przekazy, bowiem gdzieś nie należało jednego odrzucać kosztem drugiego, tylko próbować odnaleźć jakiś sens w tych historiach. Koniec końców ta wyprawa kijowska skończyła tym, że Chrobry przywiózł dużo łupów, zagarnął grody czerwieńskie, przywiózł dwie księżniczki ruskie na swój dwór, w tym Przedsławę, która była nie wiadomo, czy tylko ofiarą gwałtu, czy też kochanką, czy może de facto piątą żoną Bolesława Chrobrego, też są takie hipotezy. Nie wiadomo, czy córka odzyskała wolność. Wiadomo tylko, że Światopełk w pewnym momencie poczuł się na tyle zagrożony przez Bolesława Chrobrego, że zdecydował się wystąpić przeciwko swojemu teściowi, więc wyprawa kijowska gdzieś pod koniec okazała się dość mordercza, bo nie dość, że był ten Jarosław Mądry, który był tym podstawowym przeciwnikiem, ale wyrósł nagle nowy przeciwnik w postaci Światopełka Przeklętego. Ale koniec końców fakt, że u anonima Gala wszystkie podboje Chrobrego zajmują zazwyczaj jedna linijka. Zdobył, był i tak dalej. Na wyprawę kijowską poświęci mnóstwo zdań, mnóstwo wersów. Informatorzy Gala urodzili się w najlepszym wypadku około 1050 roku, czyli wyprawę kijowską znali z opowieści swoich rodziców albo dziadków, ale co pokazuje, że gdzieś w pamięci tego najbliższego czy też uczestników tej wyprawy, wypraw w ogóle wszelakich Bolesława Chrobrego, ten Kijów najbardziej zapadł w pamięć, że ten Kijów to była wyprawa najwspanialsza z wypraw, jaka im się trafiła. Wyprawa, o której warto było opowiadać wnukom w szczegółach. Na tyle, że te wnuki zapamiętały te szczegóły i przekazały dalej, żeby zostały uwiecznione na piśmie przez kronikarza. Więc ten Kijów był niezwykle plastyczny i niezwykle ważny, widać, chyba też nawet formacyjnie dla polskich elit, że nasz władca osiągnął tak wielki sukces.
Na wschodzie akurat.
Na wschodzie.
No właśnie, ale też pamiętajmy, że Bolesław ruszył na Kijów z ogromną armią, a ta armia to nie tylko wojowie polscy, ale i jego wojowie, ale też zaprzyjaźnieni wojownicy z innych krajów, szli Węgrzy, no właśnie, bo tak przez moment wojowaliśmy z tymi Arpadami, ale potem jakoś tak doszło już do pojednania i tak zostało, więc wzięli udział w tej wyprawie kijowskiej również Węgrzy, no i oczywiście też rycerstwo, czy wojownicy niemieccy, więc ta armia, którą zgromadził, zdaje się, że chyba jeszcze był tam jakiś oddział pieczyngów.
Tak, i to jest w ogóle, jak pani przywołała te wszystkie ludy, to sobie można wyobrazić. Ja nie jestem bronioznawcą, to jest to też, ale można sobie wyobrazić, znaczy nie można, ale to jesteśmy pewni, że pieczyngowie to jednak jest lud koczowniczy i pieczyngowie na pewno inaczej wyglądają niż pancerni niemieccy rycerze i na pewno oni wyglądają trochę inaczej niż Węgrzy, mimo że węgierska armia, można powiedzieć, przechodziła dość dużą modernizację w czasach Stefana Wielkiego i dużo przejmowano rozwiązań niemieckich, ale pewnie gdzieś jeszcze te madziarskie jakieś charakterystyczne rzeczy, nie wiem, jakieś łuki refleksyjne i tak dalej, gdzieś pozostawały ci słowiańscy wojowie Bolesława Chrobrego, wśród których na pewno byli też Skandynawowie na żołdzie polskim, więc ta armia musiała wyglądać niezwykle plastycznie i jeżeli podjąć się kiedyś, ja już nie wierzę, żeby zrobić film wielki o Chrobrym, już nie wierzę w takie rzeczy, ale żeby przynajmniej narysować jakiś wspaniały komiks w ogóle o przygodach polskiego króla, to rzeczywiście jest tu pole do popisu, żeby zobaczyć ten przegląd armii. Nie chciałbym już przesadzać, że możemy zobaczyć uzbrojenie wszystkich ludów średniowiecznych, ale możemy chyba zobaczyć wszystkie podstawowe typy armii w Europie Środkowej i Północnej i ta armia stawiła się pod Kijowem, żeby zająć stolicę Rusi.
No z tym zajęciem stolicy Rusi, jak wiemy, no nie do końca nam wychodziło. To był rok 1018, prawda? Ileś stuleci później ruszyła również już w XX wieku wyprawa na Kijów i też tak za długo ci Polacy w tym Kijowie nie ostali się, więc te wyprawy na Kijów kończyły się szybko, chociaż oczywiście były dość spektakularne i rzeczywiście to, że wtedy udało się Bolesławowi Chrobremu, choć nie na długo oczywiście, zająć ten Kijów, było ważne, ale uchodził z Kijowa z ogromnymi bogactwami, ale z tym, bo to już tak zmierzamy jakby do końca, czy bliżej końca żywota Bolesława Chrobrego, właśnie z tą wyprawą kijowską wiąże się jednak sprawa klątwy, którą został obłożony Bolesław Chrobry. No i kto wie, być może gdyby nie obłożenie go klątwą, czy dziś nie mielibyśmy w Poczcie Świętych między innymi Bolesława Świętego, tak nie mamy, zważywszy, że ci władcy, których pan tutaj przywoływał, Włodzimierz Święty, Książę Rusi, czy ten z Przemyślida Czech, prawda, Wacław Święty, Henryk II Święty, z którym wojował Bolesław Chrobry, no mówmy się, no wcale lepsi od niego nie byli, w sensie sensie prowadzenia się moralności i tak dalej. No więc być może też by był w tym poczcie świętych ówczesnych, no gdyby nie ta klątwa.
Przypuszczam, że tak, że ta klątwa odegrała jakąś rolę, ale to jest w ogóle kwestia niezwykle interesująca i chyba trudna do wyjaśnienia, dlaczego świętych monarchów średniowiecznych doczekali się, no oczywiście Węgrzy, bo mieli i Stefana i potem Władysława, notabene potomka Bolesława Chrobrego po stronie matki. Na Rusi Kijowskiej no oczywiście święty Włodzimierz, w Norwegii król Olaf II święty, też współczesny Bolesławowi Chrobremu, Henryk II święty, no władca Niemiec, Wacław święty w Czechach. I to nawet nie jest kwestia chyba Bolesława Chrobrego, ale my nie doczekaliśmy się żadnego świętego w rodzie. Znaczy, jak już ktoś zostawał świętym, to kobiety. Jak ja sobie tak przejadę szybko po genealogii Piastów, to kobiety...
Kobiety tak.
Kobiety tak. Żony, córki tak, ale mężczyźni z tego rodu jakoś nie dane im było zostać świętymi. W ogóle jakoś nam, jeśli chodzi o te rody panujące, to wydaje mi się, że jedynie królewicz Kazimierz, syn Kazimierza Jagiellończyka, jest jedynym kanonizowanym przedstawicielem polskiej dynastii. O ile tak na szybko po prostu w głowie myślę. Ta klątwa rzeczywiście mogła odegrać pewnego rodzaju rolę. Tym bardziej, że o tej klątwie nie wspomina Thietmar. To jest jakaś sugestia, że ona musiała zostać rzucona po 1018 roku.
A została rzucona, bo...
No właśnie, to jest pytanie, bo i najlepiej byłoby je zawiesić bez odpowiedzi, ale historycy są często uparci, żeby odpowiedzieć. Przypuszcza się, że powodem rzucenia tej klątwy mogła być ruska księżniczka Przedsława, bowiem historycy często gdybają o tej relacji, ale gdybają też w sposób ahistoryczny. Bowiem trzeba pamiętać, że w czasach Chrobrego małżeństwo nie było sakramentem. Kościelna forma zawierania małżeństwa to są czasy trochę późniejsze. O kościelną formę zawierania małżeństwa walczył kler aktywnie w Polsce w wieku XIII tak naprawdę. A tu mówimy o wieku XI i małżeństwa zawierano trochę inaczej i faktycznie konkubinat mógł być traktowany jako małżeństwo i być może to był powód, dla którego rzucono klątwę dla Bolesława Chrobrego.
Ale bo on już miał żonę.
Tak, już miał czwartą żonę po śmierci trzeciej. Pierwszą i drugą porzucił, trzecią żonę miał do śmierci tejże żony i miał czwartą. I u Thietmara jest wzmianka, że jest taka krótka fraza, zapominając o swojej ślubnej małżonce, pisząc o relacji Bolesława Chrobrego z Przedsławą, co jest sugestią, że jednak nie chodziło o, powiedzmy, jednorazowy przejaw zdrady, tylko rzecz miała być, była bardziej poważna, ale jako człowiek związany z niemieckimi elitami, a czwarta żona Bolesława Chrobrego była niemiecką i miśnieńską markrabianką, nie mógł przydać temu związkowi jakiegoś kryterium legalności. O klątwie wspomina anonim zwany Galem. To jest sygnał, że ktoś, kto pisze tak panegiryczną niemalże rzecz o Bolesławie Chrobrym, wspomina o klątwie, to znaczy, że ta klątwa musiała wywołać dość duży efekt. I jeżeli, przepraszam za kolokwia, ale jeżeli tak myśląc, co mógł nabroić Bolesław Chrobry, że rzucono na niego klątwę, to ten wątek obyczajowy nasuwa się jako pierwsza hipoteza. No, jesteśmy skazani tylko na hipotezy, ale jak już jesteśmy skazani na hipotezy, wybierajmy te najbardziej prawdopodobne, które pasują i do kontekstu epoki, i do kontekstu wydarzeń. No i rzeczywiście ta propozycja, że to jest jednak kwestia tego związku z ruską księżniczką, jest chyba najbardziej prawdopodobna.
No i nie bez powodu w związku z tym zabiegał jednak o to, żeby dostać tę koronę, żeby być namaszczonym też, no bo to, jak mówiliśmy, koronacja miała też charakter sakralny i to jakby zmywało tą klątwę, którą biskup Gaudenty na niego nałożył.
Tak, że tutaj ten wątek koronacji jako swoistej antyklątwy mógł mieć duże znaczenie symboliczne, bo Bolesław Chrobry, powiem tak, no wystarczy sprawdzić internet, zawsze wyskoczy ciekawostka, że Bolesław Chrobry kazał wybijać zęby za łamanie postów. I możemy sobie pomyśleć, że to był jakiś fanatyk, który sam prowadził przykładnego życia i robił takie rzeczy, ale kontekst jest ważny. W czasach Chrobrego post w Polsce był o wiele dłuższy niż w reszcie Europy Łacińskiej. Miał trwać 70 dni, a nie 40. Była to swoista licytacja, żeby się pokazać przed Bogiem, który naród bardziej zasługuje na jego łaskę, który lud. No i Chrobry robił wszystko, żeby, mówiąc kolokwialnie, przelicytować sąsiadów, pokazać, że jemu należy się największa boska przychylność, bowiem jego ludzie poszczą 70 dni, a nie 40. I w momencie, kiedy trafiają się, powiedzmy, gagatki wśród poddanych, którzy jedzą mięso, bo mają ochotę i nie przestrzegają tych postów i ten cały trud, książka nie jest tak kolokwialna, tylko ja sobie już teraz tak pozwalam, żeby już tak nie opowiedzieć o tym, że cały ten trud idzie jak krew w piach, to nie można się dziwić tak ostrej reakcji, żeby wymusić pewien standard zachowań wśród swoich poddanych, żeby ten post 70-dniowy miał sens i była przychylność niebios. I jeśli chodzi o zniesienie klątwy, bo rzucenie klątwy wydaje się czymś bardzo plastycznym, zniesienie tej klątwy nie ma jakiejś takiej swojej plastyczności, symboliki tak wielkiej, więc więc być może rzeczywiście ta kwestia już zniesienia tej klątwy, zmazania tego wszystkiego i przywrócenia sobie, utwierdzenia się w tym, że on jest naprawdę pomazańcem Bożym i pośrednikiem między niebiosami a swoim ludem, że być może ten element sakralny koronacji był może nawet trochę ważniejszy niż ten element polityczny. Tak można sądzić z kontekstu tych wydarzeń. Tym bardziej, że o tej klątwie prawie nic nie wiemy, ale fakt, że ona była wspomniana przez Gala, to świadczy, że ona musiała gdzieś w środowisku polskich elit jednak wywołać dość duże wrażenie.
No, jakoś gdzieś tam rezonowała, skoro anonim niesłusznie zwany Galem, jak pan podkreśla, skoro ją przywołał jakiś czas przecież już po śmierci Bolesława Chrobrego. Tak czy inaczej, ówcześni poddani wiedzieli, że mają do czynienia z władcą wielkim, przedsiębiorczym władcą, który wydźwignął ich kraj, czy ich plemię naprawdę na wyżyny, że nie bez powodu imię Bolesława Chrobrego budziło jednak grozę w Europie, przynajmniej w tej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, czy Europy nawet Zachodniej, jeśli weźmiemy pod uwagę Cesarstwo Niemieckie, bo jednak tamtejsi książęta bardzo obawiali się tego, że Bolesław Chrobry może ruszyć w głąb Niemiec. Bardzo interesujące są dzieje naszego pierwszego władcy koronowanego na króla w 1025 roku, by jednak utrwalić tę datę. Myślę, że to była przyjemność, żeby o takim człowieku, wyjątkowym jednak człowieku, pisać swoją opowieść. Nazwany zostałeś sławnym, bądź błogosławiony na wieki. To fragment, epitafium, które pojawiło się na sarkofagu Bolesława Chrobrego. Przyjemność pisania o Bolesławie.
Jest to drugie wydanie książki i ja myślałem, przyznam, że wiadomo, że jest rocznica tysięczna koronacji i będzie, dużo osób będzie zainteresowanych Chrobrym. Każdy autor pewnie chwali swoją książkę, ale jestem naprawdę przekonany, że to jest dobra książka i dostarczy dużo ciekawych faktów i pozwoli zrozumieć w ogóle, o co w tym wszystkim chodziło i też pewnego rodzaju intelektualna przyjemność w ogóle czytania literatury faktu poświęconej historii. Ja byłem przekonany, że zrobienie drugiego wydania będzie bułką z masłem. Okazuje się, że zrobienie drugiego wydania kosztowało bardzo dużo przyjemnego wysiłku, bo to nie chodzi o to, że ja marudzę, lubię swoją pracę, ale kosztowało bardzo dużo wysiłku, żeby poprawić pewne, tam wygładzić pewne niedoskonałości z pierwszego wydania, żeby przede wszystkim zaaplikować tę informację o tej ostatecznej wersji kroniki Tytmara, żeby nasycić książkę takimi mikrorozdziałami, bo pierwsza książka też Narodziny Potęgi wskazywała, że to jest tylko militarna opowieść, a tutaj chodziło też o to, żeby pokazać nie tylko Chrobrego jako człowieka, jak to się ładnie mówi, a nie tylko wojownika, ale też żeby trochę bardziej zrozumieć ten czas sprzed 1000 lat. Stąd pojawiają się też wątki, jaki był klimat w Polsce i to dosłownie niepolityczny w czasach panowania Bolesława Chrobrego. I napisałem dwa ostatnie rozdziały, dopisałem w zasadzie dwa nowe rozdziały o tym, jak skończyła się monarchia Bolesława Chrobrego, z czego rozdział o walkach między jego trzema synami, Bezprymem, Mieszkiem II i Ottonem, jest to rozdział o największej wartości naukowej, jeśli chodzi, znaczy książka w ogóle jest wartościowa naukowo, ale to jest tak, że ona oddaje aktualny stan wiedzy i większym wyzwaniem było kompozycja tej opowieści, dotarcia do pewnych opracowań źródeł i opowiedzenia o tym w sposób w miarę atrakcyjny, ale jeśli chodzi o opis walk między trzema synami Bolesława Chrobrego, jest to opis bardzo świeży, jeżeli jakiś zawodowy mediewista też myśli, wszystko wiem na ten temat, to ten rozdział o walkach między synami Bolesława Chrobrego będzie dużym zaskoczeniem i będzie miłym zaskoczeniem, że wreszcie ktoś, bodajże po raz pierwszy od 1875 roku, zdecydował się w sposób kompleksowy opowiedzieć, używając źródeł. Ja tak mówię trochę okrągłymi słowami, ale żeby to uprościć do jednego zdania, jeden z niemieckich kronikarzy, Wipon, pisał o Ottonie III, synu Bolesława Chrobrego. Historykom jakoś to się tak nie zgrywało i stwierdzili, że Wipon, który był świetnie poinformowany i był na bieżąco pisał i nie idzie go przyłapać na tego rodzaju błęda, że on na pewno pomylił trzeciego syna Chrobrego z najstarszym Bezprymem. No i takie ordynarna zamiana w ogóle, bo komuś się tak wydawało, utrwaliła się na ponad 100 lat w polskim piśmiennictwie naukowym. Dopiero całkiem niedawno badacze, bodajże z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zaczęli wskazywać, że jednak trzeba wrócić do tych źródeł i sobie je dokładnie poczytać, żeby umiejętnie odtworzyć. Tyle, że oni pisali w recenzjach innej książki na ten temat, ale to był genialny trop, który chyba jako pierwszy podjąłem i dzięki temu opowieść o tym, jak kończy się monarchia Chrobrego, już pośmiertne losy tego organizmu politycznego, dlatego rzeczywiście jest coś tutaj bardzo, bardzo świeżego, nawet dla takich naprawdę mega, mega specjalistów.
Chociaż ważna jest tutaj postać Mieszka II i jego również żony Rycheza. Przywołuje ich na koniec dlatego, ponieważ Mieszko II był koronowany jeszcze koroną Bolesława Chrobrego, swojego ojca, bardzo charakterystyczną koroną, no ale Rycheza uciekła od Mieszka I, zabierając ze sobą regalia, no w tym oczywiście ową koronę bolesławową, koronę Mieszka II. Dzieje tej korony pan też stara się rozwikłać, gdzie można jej szukać, jeśli w ogóle jeszcze można jej szukać. Tak czy inaczej, gorąco państwu polecam. To pierwsza z książek opowieści o władcach Polski Michaela Morrisa Twarowskiego. Chrobry Rex, pierwszy z królów. W lipcu pojawi się kolejna odsłona. Będzie o Władysławie Łokietku, a więc przeskok o kilka stuleci.
Tak, ale mogę tak trochę zaspoilerować, jeśli chodzi o Łokietek Rex, że o ile Barbarika się fajnie tak kończyła i wchodzi niemalże Chrobrego Rex, to z kolei jeżeli ktoś przeczyta ostatnie zdania książki Chrobry Rex, to zobaczy, że bardzo fajnie zagrają z książką Łokietek Rex. Nie jest to tak, że będzie nagle wykład Łokietek Rex jest o Łokietku. To nie będzie wykład o polskich władcach działających przed 1260, przed czasami Łokietka, ale jest nić wątku też związana z koroną, no nie? Która też będzie jakimś tak elementem charakterystycznym tej serii, że korona danego władcy będzie na okładce, więc to się będzie łączyć. Jeżeli mógłbym sobie poruszyć jeszcze na jedno mikro zdanie, na okładce jest rekonstrukcja tej korony, jak ona najprawdopodobniej wyglądała Bolesława Chrobrego, więc nie jest to imaginacja artysty, tylko jest oparta o tak zwany kodeks Matyldy, podarowany Mieszkowi II, gdzie jest wyobrażenie, jedyne pewne wyobrażenie tej korony, jaką nałożono na głowę Bolesława Chrobrego, więc nawet na poziomie okładki staraliśmy się dołożyć wszelkich starań, żeby ona, ta książka była naprawdę w każdym szczególe najbardziej historycznie akuratna.
No właśnie. I taki jest Chrobry Rex, pierwszy z królów, książka autorstwa Michaela Morrisa Twarowskiego, który był naszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.